Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujące audycję Andrea Kunowa i Żil. Mamy dzisiaj sobotę, 13 grudnia. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Marka Przezińskiego. Potem magazyn Europa widziana z Paryża przedstawi Sylwia Gibbs, a Piotr Kamiński swój magazyn muzyki klasycznej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Niespodziewane wizyty amerykańskiego sekretarza obrony Gatesa w Iraku i premiera Wielkiej Brytanii Browna w Afganistanie. Sytuacja w Grecji zdaje się uspokajać. W nocy z piątku na sobotę w Poznaniu zakończyła się 12-dniowa ONZ-owska konferencja klimatyczna. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Dwie wizyty niespodzianki miały miejsce w sobotę. Do Iraku przyleciał aktualny, jednocześnie przyszły, z administracji Baracka Obamy, sekretarz obrony USA Robert Gates. Spotkał on się z amerykańskimi Marines w bazie Anaconda pod Bagdadem oraz z głównodowodzącym wojskami koalicyjnymi w Iraku, generałem Raymondem Odierną. Depesze przypominają, że obecnie jest w Iraku prawie 150 tysięcy amerykańskich chłopców, którzy przygotowują się jednak do opuszczenia Iraku przed końcem 2011 roku, tak jak przewiduje to pakt o bezpieczeństwie podpisany przez Waszyngton i Bagdad. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy, część z tych amerykańskich żołnierzy zostanie przeniesiona do Afganistanu, aby tam walczyć z terroryzmem. I tu dochodzimy do drugiej sobotniej wizyty niespodzianki. Do Kabulu przyleciał bez żadnej zapowiedzi premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. W sobotę rano odwiedził kontyngent wojsk brytyjskich. Przypomnijmy, że w piątek w dwóch zamachach zginęło w Afganistanie w okolicach miejscowości Helmand dwóch żołnierzy brytyjskich. Po południu spotkał się z prezydentem Afganistanu Hamidem Karzajem. W okolicy Helmandu stacjonuje 8700 żołnierzy brytyjskich. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych regionów Afganistanu. Stanowi on bastion talibów oraz jest największym obszarem w tym kraju, w którym produkowane jest z główek makowych opium. Tu Paryż, RFI. Sytuacja w Grecji zdaje się uspokajać. Na Syntagmie, centralnym placu Aten, zgromadziło się około 2000 licealistów. Przed parlamentem przez całą noc paliły się świeczki ku pamięci zabitego przez policję 15-latka Aleksandra Grigopoulosa. W Salonikach na podobną manifestację przyszło około 1000 licealistów i studentów. W Atenach w 5 miejscach wybuchły podłożone przez nieznanych sprawców ładunki wybuchowe. Spowodowały one jedynie szkody materialne w kilku bankach oraz w siedzibie będącej obecnie u władzy w Grecji partii konserwatywnej Nowa Demokracja. Po 12 dniach negocjacji w Poznaniu zakończyła się w nocy z piątku na sobotę konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP14. Przedstawicielom krajów z całego świata udało się osiągnąć założony cel, znaczne zbliżenie stanowisk krajów odnośnie nowego porozumienia w sprawie zmian klimatu. Kraje uzgodniły m.in. uruchomienie funduszu adaptacyjnego, poznańską strategię transferu technologii, zamknięto przegląd protokołu z Kioto. COP14 był największym szczytem politycznym, jaki do tej pory miał miejsce w Polsce i w Europie Wschodniej. Konferencja klimatyczna w Kopenhadze, którą rangą można porównać do konferencji z Kioto, odbędzie się w przyszłym roku w dniach od 7 do 18 grudnia. Słuchają Państwo Paryża RFI. No to dalszy ciąg naszych wiadomości. Nowy francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Bruno Le Maire, który zastąpił na tym stanowisku Jean-Pierre Jouyetta, wygłosił w sobotę przemówienie płynną niemczyzną. Obserwatorzy podkreślają, że wydarzenie to ma miejsce w momencie, gdy stosunki francusko-niemieckie są szczególnie napięte. Po objęciu funkcji Le Maire zaraz zatelefonował do swego niemieckiego odpowiednika Günthera Glossera. Oczywiście rozmowa odbyła się po niemiecku. Jak informuje niemiecki tygodnik Wirtschaft Woche, Angela Merkel podjęła już decyzję dotyczącego kolejnego wstrzyknięcia w gospodarkę niemiecką 30 miliardów euro. Jej decyzja ma być ogłoszona tuż po inwestyturze na prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy w styczniu roku przyszłego. Prezydent elekt dokonał kolejnej nominacji na stanowisko sekretarza do spraw mieszkaniowych i rozwoju miejskiego USA. Powołał Shauna Donovana, dotychczasowego architekta Nowego Jorku, który współpracował też przed laty z prezydentem Billem Clintonem. Około 600 rosyjskich żołnierzy powróciło do miejscowości Perewi w Osetii Południowej. Misja obserwacyjna Unii Europejskiej zwróciła się z natychmiastowym apelem do nich o opuszczenie miasteczka. O opuszczenie miasteczka przez żołnierzy rosyjskich właśnie. Pracujący w niej, w tej misji obserwatorzy nie zostali wpuszczeni na teren miasteczka. Ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow i Szwajcarii, pani Micheline Calmiere, doszli do porozumienia, że interesy rosyjskie w Gruzji reprezentować będzie ambasada szwajcarska w Tbilisi. Depesze przypominają, że Szwajcaria reprezentuje także interesy amerykańskie na Kubie i w Iranie. Dzisiaj mija 27. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Prawie dokładnie tylu Polaków uważa, że wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku było uzasadnione, a jest to 45%. Ilu sądzi, że było to bezzasadne? 44%. Wynika to z sondażu przeprowadzonego przez Dziennik Rzeczpospolita. Na dwa dni przed wyborem nowego premiera Tajlandii na największym stadionie w Bangkoku na specjalnym wiecu zebrało się prawie 30 tysięcy zwolenników obalonego niegdyś premiera rządzącego Tajlandią silną ręką Thaksina Shinawatry. Jego szwagier Somchai Wongsawat został odsunięty od władzy 2 grudnia tego roku po licznych manifestacjach. Piraci somalijscy wypuścili tankowiec grecki, który porwali byli w październiku. Trzech członków załogi jednak w międzyczasie zmarło, ale nie wiadomo z jakich przyczyn. Aktualnie w rękach piratów somalijskich znajduje się 14 statków i około 300 członków różnych załóg. Wody Tybru w Rzymie powoli opadają. Mieszkańcy wiecznego miasta nie spali w nocy z piątku na sobotę, jako że obawiali się wystąpienia Tybru z brzegów. Poziom wody był nadzwyczaj wysoki, ale Rzymu nie zalało. Zginął jednak jeden obywatel Irlandii. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Oto przegląd dzisiejszej prasy francuskiej pióra Marka Brzezińskiego.
W popularnym dzienniku Le Parisien czytamy o rozdawaniu przez szefową francuskich komunistów na znak protestu przeciwko operacjom bankowym fałszywych banknotów o nominale 500 euro i o kafejkach naruszających prawo, bo wolno tam palić. Lewicowa Liberation przynosi fotografię choinki zawieszonej czubkiem do dołu, a pod spodem buty pełne ziemniaków. Kryzys na Boże Narodzenie, czytamy. Centr prawicowy Le Figaro też podejmuje świąteczny temat, utrzymując, że święty Mikołaj wciąż jest Chińczykiem, a to za sprawą pochodzenia prezentów. W bulwarowym François czytamy o ataku zimy w Sabaudii, a wychodzącym w Paryżu anglojęzycznym International Herald Tribune o ataku różowych panter. Tak się nazywa serbski gang rabujący luksusową biżuterię. Wszystkie gazety zajmują się wynikami szczytu Unii i klimatem. Wszystkie poza sportowym L'Équipe, bo tam królują piłka i narty. Najbardziej entuzjastycznie wyniki szczytu powitał bulwarowy François, który uważa, że prezydencja francuska zakończyła się sukcesem, a zatem nie sukces Nicolasa Sarkoziego, lecz francuskiej prezydencji. Na pozytywną ocenę składają się trzy czynniki. Przyjęcie pakietu energetyczno-klimatycznego mimo znacznych ustępstw wobec Niemiec, Włoch, a przede wszystkim Polski. Dalej przyjęcie planu ożywienia gospodarczego poprzez poświęcenie na ten cel 1,5% unijnego dochodu. Wreszcie sprawa traktatu lizbońskiego, bo Irlandia zgodziła się na powtórne rozpisanie referendum. Tym, co mąci ten piękny przykład dobrego samopoczucia, jest odrzucenie przez Unię pod naciskiem Niemiec propozycji obniżenia podatku VAT, co przede wszystkim martwi właścicieli restauracji, którzy bardzo na to liczyli. Pozytywnie przebieg szczytu ocenia także centroprawicowy Le Figaro, który bardziej zachwyca się przyjęciem planu mającego na celu ożywienie gospodarki na poziomie Unii i stawianie w ten sposób czoła kryzysowi. Według francuskiego dziennika teraz trzeba czekać na to, co zrobią Stany Zjednoczone pod batutą nowego prezydenta, z osobą którego świat, w tym także bardzo kibicujący Obamie Francuzi, wiążą wielkie nadzieje. 27 państw Unii kieruje wzrok ku Ameryce, czytamy w dzienniku, który jest zdania, że dla światowej gospodarki kluczowe znaczenie będzie miał przebieg zaplanowanego na kwiecień w Londynie szczytu grupy G20 z udziałem Baracka Obamy. Co do pakietu energetyczno-klimatycznego, centroprawicowa gazeta jest już bardziej sceptyczna, podkreślając, że porozumienie okupiono potężnymi ustępstwami wobec wcześniej cytowanych państw, które do ostatniej chwili groziły skorzystaniem z prawa weta. bardzo krytycznie przyjmuje pakiet lewicowy Liberation, który cytuje w dużej obfitości negatywne oceny ze strony Greenpeace'u i deputowanych z partii zielonych. Swoją drogą warto zadać im pytanie, co w obliczu kryzysu miałyby zrobić państwa takie jak Polska, których energetyka niemal w 100% oparta jest na węglu. Czy może powinny natychmiast wprowadzać energię nuklearną? To by dopiero się wśród zielonych zagotowało. Lewicowy dziennik doniesienia z Brukseli publikuje po sąsiedzku z artykułem na temat ONZ-owskiej międzynarodowej konferencji w Poznaniu, opatrując korespondencję ze stolicy Wielkopolski tytułem, iż dla południa jest już w tej chwili za późno. Jak słusznie zauważył jeden z delegatów państw półkuli południowej, wszyscy oddychamy tą samą atmosferą, bo wszyscy żyjemy pod tym samym niebem. Dlatego ochrona klimatu przed zgubnym ociepleniem powinna wszystkim leżeć na sercu. Tymczasem zamiast wspólnego działania panoszy się hipokryzja. Pod warstwą pięknych słów wyrażających zaniepokojenie kryje się egoistyczne widzenie czubka własnego nosa. Przedstawiciel Konga, gdzie rośnie połowa lasów kontynentu afrykańskiego, zauważa, że sama dobra wola nie wystarczy. Przedstawiciel Madagaskaru stwierdza, że jego wyspa, czwarta co do wielkości na świecie, już w tej chwili stała się tarczą dla Afryki. Coraz częściej nawiedzają ją cyklony niszczące infrastrukturę, zapory i, co gorsze, marzenia o rozwoju obracają w perzynę. Tuwalowi, wyspie na Pacyfiku, grozi zatopienie. 1/3 Filipin zniknie pod wodą, jeśli temperatura na naszym globie podniesie się o 2 stopnie. Dyplomacja klimatyczna, jak to określa Liberation, jest rozdarta między lękami a bezradnością, między niecierpliwością i krzykami o pomoc. Słowa krytyczne co do przyjętego w Brukseli pakietu ogłoszonego przez prezydenta Sarkozy jako wielki sukces znajdujemy także na łamach wychodzącego w Paryżu anglojęzycznego dziennika International Herald Tribune, który cytuje przedstawiciela Deutsche Bank w Paryżu. Jego zdaniem przyjęte przez Unię Europejską ustalenia w pewnym sensie likwidują zachęty do inwestowania w energetykę, która nie opierałaby się na węglu. Tymczasem cytowany przez dziennik prezydent Sarkozy przyznał, że bez pomocy ceny energii w Polsce zwiększyłyby się 2, a może nawet 3-krotnie. Chlubiący się swoim eurosceptyzmem prezydent Czech Václav Klaus, cytowany przez Le Figaro, powiada, że oszczędności energetyczne i dbałość o klimat w obecnej sytuacji kryzysu to luksus, na który nie można sobie pozwolić. Francuska gazeta zauważa, że Klaus, podobnie jak Lech Kaczyński, chce zrobić wszystko, aby opóźnić podpisanie traktatu lizbońskiego. A zatem i w tej sprawie nie bardzo można podzielić optymizm wcześniej cytowanego François w sprawie instytucjonalnej przyszłości Europy, bo wprawdzie klucz do traktatu w ręku trzymają Irlandczycy, ale te wrota mają jeszcze inne mniejsze zamki, do których kluczyki znajdują się w kieszeniach kogoś innego. Odnotujmy także na łamach Le Figaro obszerny artykuł poświęcony osobie generała Jaruzelskiego w związku z przypadającą 13 grudnia rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. I chociaż od tamtych czasów upłynęło 27 lat, to jednak w artykule nie ma niczego, co mogłoby stanowić nowość dla polskiego czytelnika. Warto jedynie podkreślić, że francuski dziennik zwraca uwagę na fakt, iż linia obrony generała Jaruzelskiego nie do końca odpowiada faktom historycznym. Generał Jaruzelski twierdzi, że ratował Polskę przed radziecką interwencją i losem, jaki spotkał Budapeszt i Pragę. Tymczasem Breżniew wcale nie kwapił się z wkraczaniem do Polski. Co więcej, pisze Le Figaro, generał Jaruzelski miał nadzieję, że jeśli nie uda mu się wprowadzić stanu wojennego, to towarzysze radzieccy mu pomogą. Sprawę rozstrzygnie historia, bo Polacy w większości mu przebaczyli. Czytamy we francuskim dzienniku. Południowy dziennik Le Monde zadumał się nad palącym problemem Afganistanu. Gazeta chwali władze francuskie za pomysł zwołania do Paryża na 13 grudnia konferencji w sprawie afgańskiej, uważając, że jest to krok w dobrym kierunku, gdyż kryzys w Afganistanie to nie tylko kwestia wojny domowej. To, co dzisiaj dzieje w Afganistanie, jest zdaniem francuskiego dziennika także wojną o wymiarze regionalnym. Wojną w tej części świata wykraczającą poza granice państwa afgańskiego. Mało tego, można mówić o międzynarodowym charakterze toczącej się tam wojny, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że na afgańskiej ziemi obecnych jest 70 tysięcy żołnierzy z różnych państw świata. Jest to też konflikt, w którym udział biorą kraje sąsiadujące z Afganistanem oraz organizacje o charakterze ponadnarodowym, czyli terroryści z Al-Kaidy. Byłoby naiwnością oczekiwać poprawy sytuacji tylko w wyniku rozmów władz w Kabulu z wybranymi grupami talibów. To czekanie na Godota, który, jak wiadomo, nigdy nie nadszedł. Trzeba uwzględnić rywalizujące ze sobą siły, które z ziemi afgańskiej zrobiły sobie pole bitewne dla obicia własnych interesów. I na tym właśnie polega dramat Afganistanu. Ten zakątek świata, dzięki swojemu położeniu, zawsze był szachownicą, na której rozgrywano swoje partie, bo tutaj spotykają się Bliski Wschód, Azja Środkowa i subkontynent indyjski. Przykład pierwszy z brzegu to próba sił między carską Rosją i Imperium Brytyjskim. Każda ze stron chciała przekształcić Afganistan w swoją strefę wpływów. W latach 80. XX wieku gra się skomplikowała, bo do gry włączyli się Amerykanie, którzy chcieli zbudować tamę dla rozlewającego się po Azji komunizmu. Włączył się Iran, dążący do wciągnięcia Afganistanu w strefę wpływów szyickich, Arabskich, Arabia Saudyjska, której zależało na ożywieniu islamu w wersji wahabi, i Pakistan ogarnięto obsesją polepszenia swojej pozycji strategicznej w rywalizacji z Indiami. I tak oto Afganistan stał się celem manipulacji sił z zewnątrz. Tak naprawdę to taka sytuacja trwa do dzisiaj. Spotkanie w Paryżu jest tym bardziej potrzebne, że już wkrótce do Białego Domu wprowadza się Barack Obama, który zapowiedział, że będzie chciał skończyć wojnę z terroryzmem w Afganistanie. W tym kontekście trzeba innym okiem spojrzeć na zamachy w Bombaju. Komuś bardzo zależy na rozbudzeniu demonów i jeszcze większym podgrzaniu i tak już napiętych stosunków między Pakistanem a Indiami. I tutaj dochodzimy do punktu, w którym pojawiają się wątpliwości co do pomyślnego wyniku paryskiej konferencji. Nad Sekwaną nie pojawią się przecież ani prowadzący świętą wojnę dżihad z Zachodem, ani Al-Kaida, a to też są aktorzy afgańskiej sceny.
RFI Radio France Internationale.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
11 grudnia w Lyon-Val, niedaleko Paryża, odbyła się niecodzienna uroczystość. Polski Dom dla Osób Starszych został objęty opieką przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Posłanie Hansa Gerta Pöteringa przywiózł polski eurodeputowany Marcin Libicki. Jak powiedział nam dyrektor Marek Szypulski, Dom Polskiego Funduszu Humanitarnego już wcześniej zaczął być europejski.
Nasz dom jest domem europejskim już od dawna, bowiem tutaj został założony w 1956 roku, wtedy kiedy powstał Polski Fundusz Humanitarny. I od wtedy mieliśmy w zasadzie pensjonariuszy z bardzo wielu narodowości. Myśmy dokładnie policzyli, tych narodowości było 14. Więc możemy powiedzieć, że dom nasz jest domem europejskim. Ale chodziło nam o uznanie tego przez Parlament Europejski i o możliwość współpracy, szczególnie, że ten problem ludzi starych musi być rozważony któregoś dnia bardzo poważnie przez Parlament Europejski.
Czy chodzi właśnie o osiągnięcie w tej dziedzinie postępów z jakiejś zmiany, które mogłyby zostać wprowadzone?
My byśmy chcieli, żeby nasz dom był takim domem modelowym, w którym jednocześnie można by było się spotykać, żeby rozważać o problemach ludzi starych. I jesteśmy skłonni do organizowania najrozmaitszych seminariów, konferencji na temat starzenia się, na temat ludzi starych, na temat tego problemu demograficznego, który, jak widzimy, staje się problemem bardzo poważnym w Europie.
Czy mógłby pan powiedzieć nam coś na temat powiązań z Francją? Jaka jest polityka francuska wobec takich domów?
Więc my jesteśmy domem polskim, bo założonym przez Polski Fundusz Humanitarny, jak mówiłem, w 1956 roku, ale zależymy od państwa francuskiego, dlatego że niestety większość pensjonariuszy, którzy u nas są, Polaków czy nie tylko Polaków, to są ludzie stosunkowo mało zamożni i musi interweniować samorząd lokalny w opłacenie pobytu tych osób w naszym domu. Więc departament Loire, w którym się znajdujemy, ponosi koszty utrzymania tych pensjonariuszy w naszym domu. Niemniej jednak są i pensjonariusze, których emerytury bądź też rodziny pomagają. Emerytury wystarczają bądź też rodziny pomagają.
Czy mógłby pan zacytować jakieś anegdoty na temat osób, które znajdują się lub znajdowały w tym domu? Było tam wielu znanych ludzi.
Tak, no możemy powiedzieć najpierw o tych bardzo znanych. Niestety oni byli przed moim przyjściem. To był admirał Józef Unruch, obrońca Helu w 1939 roku. Generał Jan Kruszewski, dowódca Wojsk Ochrony Pogranicza. Generał Czaskadurski, który, prawda, był znany z czasów Piłsudskiego i był jego ulubieńcem. Tyle rozmaitych innych osób. Bardzo często do nas przyjeżdżał Józef Czapski ze swoją siostrą Marią. Także tych osób było bardzo wiele. Obecnie w naszym domu przebywają państwo Zofia i Kazimierz Romanowiczowie, którzy dawniej mieli księgarnię polską na Wyspie Świętego Ludwika i Galerię Lambert.
Może jeszcze zapytam, to jest problem praktyczny, czy miejsce można łatwo znaleźć, bo wiem, że rodziny czekają często długo.
Mamy listę, prawda, osób oczekujących i niestety tych osób jest bardzo dużo, ponieważ ten dom jest domem, który jest domem stosunkowo tanim. U nas pobyt kosztuje 1500 euro miesięcznie, podczas gdy domach pod Paryżem czy w Paryżu te ceny wahają się pomiędzy 2, 3, a nawet więcej tysiące euro miesięcznie.
mówił dyrektor Domu Spokojnej Starości w Leon-Val, Marek Szypulski. Polski eurodeputowany Marcin Libicki, który przyjechał 11 grudnia do Leon-Val z listem z Brukseli, jest przewodniczącym Komisji do Spraw Petycji w Parlamencie Europejskim. Na jego ręce wpłynęła petycja dotycząca Polskiego Domu pod Paryżem. Marcin Libicki.
Prezydent Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering obejmuje jak gdyby swoim taką opieką. On zapewnia o swoim pełnym poparciu dla tego domu, widzi w tym domu symbol pewnych europejskich treści i zarówno z przeszłości, jak i z dnia dzisiejszego. Ponieważ w swoim przekazie, który skierował do przewodniczącego Fundacji Pomocy Humanitarnej, pana Macieja Morawskiego, on pisze o tym, że to zarówno przeszłość tego domu powołanego przez Kajetana Morawskiego, który był ambasadorem wolnej Polski w latach 43-45 przy rządzie generała de Gaulle, a więc ta przeszłość, która mówi o tych dramatycznych momentach i tych dramatycznych, można powiedzieć, lokatorach, pierwszych pensjonariuszach tego domu, którzy byli emigrantami polskimi, przez aż do dnia dzisiejszego, kiedy ten dom zmienił już swój charakter w tym sensie, że stał się domem bardziej międzynarodowym, gdzie są i Polacy, i Rosjanie, i Francuzi. To właśnie nam przypomina Unię Europejską i dzisiejszą Europę, ale jednocześnie w dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej jest starszych ludzi, kiedy to starsze pokolenie jest coraz bardziej reprezentowane, w tym domu Hans-Gert Pöttering widzi symbol pewnych europejskich wartości i traktuje ten dom jako rodzaj symbolu Europy naszych czasów po upadku komunizmu i wobec nowych wyzwań.
I właśnie jak ta petycja została sformułowana, żeby pan Pöttering tak ocenił sytuację domu w Leon-Val i pan był pośrednikiem w tej sprawie jako przewodniczący komisji petycji?
Petycja wskazywała na wszystkie aspekty działalności tego domu i prosiła o to, żeby Parlament Europejski jak gdyby wskazał swoje zainteresowanie tym domem. I uznaliśmy razem, że najlepszym rozwiązaniem dla tego byłoby właśnie objęcie takim rodzaj opieką, takim wskazanie na to pełne poparcie, jakiego prezydent Pöttering udziela tej idei i tym mieszkańcom tego domu. Napisał specjalny list do przewodniczącego Fundacji Humanitarnej Macieja Morawskiego, który myśmy już przekazali, a swoją drogą ja w imieniu Hansa Greta Pötteringa przekazuję prezent, który jest takim srebrnym talerzem, na którym jest wygrawerowana jego dobre życzenia.
Czy opieka będzie się wyrażała konkretnie także i na inny sposób?
Parlament Europejski nie udziela subwencji materialnych, prawda, ale autorytet parlamentu, który stoi za daną instytucją, oczywiście podnosi prestiż tej instytucji i może również pomóc na innych polach.
W Paryżu zakończył się 9. szczyt laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Uczestniczył w nim Lech Wałęsa. Oto rozmowa przeprowadzona z nim w paryskim ratuszu. Dwa pytania zostały zadane przez korespondenta Polskiej Agencji Prasowej w Paryżu, Szymona Łucyka. Panie prezydencie, chcielibyśmy wiedzieć, jaki pana zdaniem wpływ może mieć działalność noblistów, takich jak pan, laureata pokojowej Nagrody Nobla, na stan rzeczy na świecie? Czy są jakieś konkretne możliwości?
Nie, pani, no tak, przewidzieć to trudno. Jednoznacznie odpowiedzieć też trudno. Ale pani widzi, że gdziekolwiek coś mówimy, to jednak nas słuchają. Udają, że nie słuchają, a jednak słuchają. W tym stanie rzeczy, przy tym doświadczeniu, jakie mamy, to co zdobyliśmy do tej pory, to nam daje przyjemność, ale i obowiązek przyglądania się temu, co się dzieje, no i próby pomocy. My to robimy. Raz się udaje lepiej, raz gorzej, ale mimo wszystko jednak tu i ówdzie nas słuchają. Jak mówimy do rzeczy. No.
Niedawno spotkał się pan z Dalai Lamą. Czy mówił pan o możliwości doradzania mu w sprawie działania przeciwko Chinom?
Tak, nie przeciwko Chinom, tylko Chiny nam, światu, są potrzebne do globalizacji. Bo globalizacja to nie żadne zachcianki, to jest obowiązek, konieczność na pewnej wysokości rozwoju. I w związku z tym globalizacji nie zrobimy bez Chin. A Chiny mają inne miary praw człowieka, praw zapłaty pracownikom, wiele innych mają innych praw. No i nie da się zrobić, jak każdy będzie miał swoje prawo. To tak jakby na szosie ktoś chciał jeździć w przeciwną stronę albo stawać na środku. Na świecie są przepisy i świat jest wtedy możliwy, kiedy ma podobne przepisy. Przy podobnych zachowaniach można jeździć po ulicy biały, czarny, murzyn, czarny, żyd, arab, każdy może jeździć, ale musi stosować się do przepisów. I tutaj, jak chcemy globalizację i inne rzeczy uruchamiać, to musimy upodobnić przepisy. I Dalai Lama przez walkę o prawa człowieka z tego kierunku upodabnia Chiny do reszty świata. I z tego powodu jest tak nam ważny. Podobna sprawa była przy okazji olimpiady. Tam też ta walka, Chiny muszą się zmieniać, bo nie pasują do reszty. Nie będzie można wykonać globalizacji, tylko konfrontację. Jak nie zrobimy tego, jak nie zmienimy Chin i siebie, oczywiście, to czeka nas konfrontacja. A ja bym chciał, byśmy uniknęli konfrontacji z Chinami.
Panie prezydencie, gdyby miał pan doradzić prezydentowi Sarkoziemu, jak ma bronić praw Tybetańczyków?
Podobnie jak to robił i jak ja robię, że podziwialiśmy kulturę chińską. A kultura chińska nas zawiodła, bo kultura chińska miesza się do innych ludzi. Mówi, z kim kto się ma spotkać, obraża się na jakieś spotkania. No co to za kultura? Ja taką kulturą odrzucam. I trzeba zobaczyć, co w tej kulturze chińskiej jest tak daleko do odrzucenia. A więc odrzucamy ich przez kulturę. I mówimy, zmieńcie się, bo nie będziecie nam wybierać przyjaciół, ani znajomych, ani spotkań.
Panie prezydencie, Francja jest uważana za ojczyznę praw człowieka. Czy pana zdaniem właśnie w ostatnim półroczu dobrze ich broniła?
Oczywiście tak. I ruch Sarkoziego był wspaniałym ruchem. Musimy mu teraz solidarnie pomóc. Aby były jakieś kłopoty, nawet bojkoty handlowe, to musi świat cały pomóc, bo Sarkozy zachował się naprawdę po dżentelmeńsku. Tak należy się teraz zachowywać.
Ma pan na myśli
spotkanie z Dalai Lamą? Tak jest. Tak jest, spotkanie z Dalai Lamą.
Będzie pan jutro prowadził sesję na temat nierówności społecznych i praw człowieka. Jaki jest związek?
Też mówimy o tych nierównościach, nierównościach w prawach, nierównościach w zapłatach. Nierówności jest tak wiele i całkowicie się tego nie da uniknąć. Ale jakaś skala nierówności musi być zachowana. I dlatego znów przez zachowanie tych samych miar, tych samych wag, prawideł, można doprowadzić do przybliżonej równowagi.
A co dziś może znaczyć słowo solidarność?
Problem polega na tym, że solidarność nie myli z naszą solidarnością. Nasza była, z trzech rozdziałów się składała jedna, monopol, który walczy z monopolem, potem wyprowadza nas na demokrację i tak dalej. Teraz jest potrzebna w krajach, w każdym kraju, w Europie, na każdym kontynencie i globalna solidarność, tylko każda inna. Po co to jest solidarność? Nie mogę podnieść ciężaru, dobieram kogoś, żebym podniósł. I są takie ciężary w rodzinie, są ciężary w krajach, są ciężary w kontynentach, a i globalne. Na których nie możemy podnieść. I tutaj trzeba założyć solidarność do tych tematów.
Była to rozmowa z Lechem Wałęsą, przeprowadzona podczas 9. szczytu laureatów Pokojowej Nagrody Nobla w Paryżu.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Gloria in Excelsis Deo. Na to nagranie czekałem, nie skłamie, 25 lat, odkąd poznałem sensacyjną teorię Joshua Rifkina o tym, że Bach pisał swoje wielkie dzieła chóralne nie na chóry w naszym współczesnym pojęciu, ale na pojedyncze głosy. Była w tym potężna logika, nie tylko wsparta na analizie dostępnej już wówczas, a wzbogaconej od tamtych czasów wiedzy historycznej, ale i muzyczna. Przecież madrygały Monteverdiego także przez długie lata powierzaliśmy chórom, choć wszystko w tej muzyce przeczyło takiemu wyborowi, że nie wspomnę o finałowych chórkach w operach Händla, zwanych coro, do których wystawiano całe operowe chóry, choć w samym utworze nie miały one nic innego do roboty, czy o duetach w Stabat Mater Pergolesiego, które śpiewały niegdyś chóralne soprany i alty w pełnym składzie. Intuicja i uszy mówiły wielkim głosem, że to nonsens, a potem naprawiła go praktyka wykonawcza. Najtrudniej przychodzi to jednak po dziś dzień Bachowi, tak dalece zakorzeniona jest tu tradycja chóralna. Niezależnie od walnie wygranej debaty teoretycznej, mieliśmy też od tamtych czasów wiele nagrań mszy, pasji i kantat w solistycznej obsadzie. Żadne jednak, nawet gdy były udane, nie przyniosło historycznej oczywistości, praktycznego triumfu. Może odmieni się to teraz, gdy Mach Minkowski powierzył mikrofonom swoją interpretację mszy Hamol, przepróbowanej na wielu salach koncertowych w zeszłym roku i wydanej właśnie przez Naiwę. Płyta ukaże się za 2 tygodnie i wywoła z pewnością ostre kontrowersje. Nie ulega jednak wątpliwości, że tym razem będzie przynajmniej o czym dyskutować. Tymczasem jednak porozmawiajmy o pierwszej premierze sezonu w Opera Comique, najpiękniejszej sali w Paryżu. Kierujący nią od 2 sezonów państwo Deschamps, para autorsko-reżyserska, odbudowują z gruzów ten cudowny teatr po spustoszeniach, jakich dokonał tam niejaki Jérôme Savary. Został po nim tylko budynek, na szczęście nietknięty, gdyż to, co się działo wewnątrz, urągało przyzwoitości. Nowy sezon przyniesie zarówno repertuar francuski, który tutaj właśnie się budował, jak twórczość współczesną i barok, dla którego scena ta i sala są po prostu stworzone. Zaczęto oryginalnie. Dydona i Eneasz Purcella, klejnot 4 stuleci trwający niecałą godzinkę. Zamiast obarczyć go źle dobranym partnerem, postanowiono jednak zrobić coś ciekawszego. Grać operę 2 razy w ciągu jednego wieczoru, z długą przerwą w środku, jakby w ramach 2 kinowych seansów. Ponieważ partie wokalne nie są szczególnie wyczerpujące, można nawet nie zmieniać obsady. By zaś nadać całości piękną teatralną ramę, zaproszono z Wielkiej Brytanii panią Deborah Waugh, jedno z najpiękniejszych nazwisk reżyserii współczesnej, osoba poważną i profesjonalną. Przywiozła ona swoją przyjaciółkę, znakomitą aktorkę Fiona Shaw. Najlepiej znają ją państwo z kina, z serii filmów o Harrym Potterze, gdzie gra ona upiorną ciocię Petunio, choć nie tylko to potrafi. I powierzyła jej brakujący w zachowanej partyturze prolog, podczas którego genialna Fiona recytuje parę pięknych wierszy. Po czym na kwadratowym podeście w centrum sceny rozpoczyna się tragedia miłości, rozstania i śmierci w 3 króciutkich aktach. Dydona za namową swoich dworek ulega namiętności do pięknego Eneasza. Ich związek pada jednak ofiarą sił piekielnych w postaci 3 czarownic, niczym z Macbetha, które przypominają Eneaszowi jego obowiązki rzymotwórcze w Italii. pierwsza scena czarownic z Dydony i Eneasza Purcella, nagranie z próby generalnej 29 listopada. Hilary Summers, Céline Ritchie i Anna Quintans, chór i orkiestra Les Arts Florissants, William Christie. Po obu stronach naszego podestu, gdzie Dydona i Eneasz i dwór mają na sobie kostiumy z epoki, rozsiadł się chór w strojach współczesnych, bardziej widz niż uczestnik akcji. Co w tej operze ma sens i nie jest jedynie objawem bezradności reżysera. Pewne zdumienie budzi natomiast w roli zespołu baletowego, gdyż wsparta na francuskich wzorach opera przewiduje także taniec rozkosznej grupki dziewczynek w wieku jednocyfrowym, w szkolnych mundurkach i z warkoczykami, które przypominają nam, że pierwsze znane wykonanie Dydony odbyło się w szkółce dla dziewcząt pana Josiasza Priesta. Taki podwójny cudzysłów budzi niejakie wątpliwości, ale Deborah Warner operuje wszystkimi elementami widowiska z tak wielkim mistrzostwem, urokiem i szacunkiem dla muzyki, że nachodzą nas one dopiero po wyjściu z teatru. W czasie przedstawienia bowiem nie mamy czasu nawet okiem mrugnąć. Nad świszczącymi czarownicami, na zwisających z maszynowni sznurach, szatańskie wygibasy wykonuje też grupa akrobatów, którzy powrócą w akcie trzecim jako marynarze, gdy czarownicom uda się doprowadzić do tragicznego rozstania kochanków. Druga scena czarownic z Dydony i Eneasza Purcella, nadal nagranie z próby generalnej 29 listopada w L'Opéra Comique. Hilary Summers, Céline Ritchie, Anna Quintans, chór i orkiestra Les Arts Florissants, William Christie. Począwszy od recytowanego prologu, poprzez błazenadę czarownic, ich szefowa zapala papierocha i przechadza się po scenie żołnierskim krokiem, wielce z siebie zadowolona. I figle dziewczynek, aż po historyczny dramat rozgrywany w centrum, w stylu zgodnym z duchem partii partytury każdy z elementów wydaje się wzięty z innej szuflady, a jednak wszystko składa się w czarujące widowisko, jakby Deborah Warner przypomniała sobie, o czym zapomniało większość jej kolegów, że opera właśnie tym jest, że łechce nasze zmysły i intelekt na wiele różnych sposobów, a żaden z nich nie jest gorszy. Poważne wątpliwości wzbudził tu we mnie właściwie tylko jeden szczegół. Fakt, że Dydona, która w operze Purcella umiera bez powodu, niczym Izolda, tylko dlatego, że wraz z odejściem Eneasza życie ją opuściło, u Deborah Warner wypija truciznę jak Julia albo inna bohaterka Szekspira. Wydaje mi się to zbyteczne i chyba odbiegające od ducha utworu, ale niezrównany finał w wykonaniu Maleny Ehrman i chóru pozwala o tym zapomnieć. Lament Dydony i finałowy chór z Dydony Jeneasza Purcella, Malena Ernman, chór i orkiestra Les Arts Florissants, William Christie. Nagranie z próby generalnej 29 listopada w Opéra Comique w Paryżu. Do usłyszenia.
RFI, Radio France Internationale.
Był to magazyn muzyki klasycznej przygotowany przez Piotra Kamińskiego. I na zakończenie naszego spotkania jeszcze skrót najważniejszych wiadomości dnia. Niespodziewane wizyty amerykańskiego sekretarza obrony Gatesa w Iraku i premiera Wielkiej Brytanii Browna w Afganistanie. W nocy w Poznaniu zakończyła się 12-dniowa ONZ-owska konferencja klimatyczna w nocy z piątku na sobotę oczywiście. I to już wszystko w naszej audycji w imieniu całej ekipy Radio France Internationale. Żegna się z Państwem Piotr Rasachowicz. Do usłyszenia.
Il arrive. Elle le voit, elle le veut, et ses yeux font le reste. Elle s'arrange pour mettre du feu dans chacun de ses gestes. Après, c'est une histoire classique. Quelle que soit la fumée, quelle que soit la musique, elle relève ses cheveux, elle espère qu'il devine dans ses yeux de figurine. Il s'installe, il regarde partout, il prépare ses phrases. Comme elle s'est avancée un peu, d'un coup leurs regards se croisent. Après c'est une histoire normale. Le verre qu'elle accepte et les sourires qu'il étale. En s'approchant un peu, il voit les ombres fines dans ses yeux de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement, simplement samedi soir sur la terre. Un samedi soir sur la terre. Ils se parlent, ils se frôlent, ils savent bien qu'il va falloir qu'ils sortent. Obligés de se toucher tellement la musique est forte. Après c'est juste une aventure qui commence sur le siège arrière d'une voiture. Oh, il voit les ombres bleues que le désir dessine à son front de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement, simplement un samedi soir sur la terre. soir sur la terre. Samedi soir.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.